Radio Kraków Kultura.
Mam nadzieję, że słyszymy się już z naszymi gośćmi. Rafał Bielski, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Wojtek Szelwicki, również witaj.
Witam, cześć.
To tak będzie nam łatwiej i Państwu identyfikować nasze głosy. Rafał Bielski i Wojtek Szelwicki są gitarzystami zespołu Octotanker i to właśnie nowe wydawnictwo, czy też restart waszej grupy, o czym za chwilę będziemy mówić, jest przyczynkiem do tego, żebyśmy właśnie się tutaj spotkali i porozmawiali o tym, co nam przygotowaliście, a jest to zestaw intrygujący i też wiele osób zwraca na to uwagę, że w czasach, w których no przede wszystkim dba się o jakąś ekonomicznie też łatwiejszą do wyegzekwowania wizję tego, jak opublikować, jak dzielić się swoją muzyką ze światem, to wy naprawdę popłynęliście, bo zestaw towarzyszący Void Hopperowi to rzecz bardzo wyróżniająca się na tym polu. No ale to może zanim tam dojdziemy, to zacznijmy gdzieś indziej. Prąd. Nie ma prądu, jest Octotanker, a właściwie był też prąd zatytułowany Octotanker. To się jakoś podejrzanie zgrywa.
To prawda, to się podejrzanie zgrywa, ale nie ma tutaj przypadków. Pod nazwą Prąd graliśmy przez ostatnie wiele lat. Natomiast poczuliśmy, że nasza muzyka się zmienia, my się zmieniamy i czas na nowe otwarcie. Były oczywiście też takie bardziej względy praktyczne, jeśli chodzi o zmianę muzyki, bo nazwa Prąd niestety jest zbyt powiedziałbym powszechna, żeby można było łatwo nas znaleźć.
No dokładnie, ja znam dużo takich projektów, które mają niestety zbyt powszednią nazwę po prostu, zbyt powszechną, zbyt prostą właśnie. To może dobrze czasem wygląda na plakacie albo na przykład widziałem niedawno plakat Sprzedam Opla Kombi i to są trzy zespoły o nazwie Sprzedam, Opla i Kombi, które wystąpią i z tej perspektywy fantastyczny pomysł, ale polecam wyszukać informacje na temat któregokolwiek z nich. To będzie trudniejsze znacznie.
Zdecydowanie. Będzie trzeba się przebijać przez wiele szrotów na automoto, na pewno.
Dokładnie. No tak, ale nawet wiesz, nawet osobno, to wyobrażam sobie, że szukanie kombi jeszcze z zespołem przecież, bo to inne kombi niż to Grzegorza Skawińskiego, to musi być nie lada przygoda. Natomiast Octotanker to jest chyba jakaś taka, dlatego wspominam Prąd i szczególnie płytę Octotanker, zdaje się 2021 rok, że to musi być jakaś idea, która jest dla was szczególnie ważna. Czy po prostu ta nazwa jest tak wam się spodobała już wtedy?
Znaczy, wydaje mi się, że nagrywając tamtą płytę, gdzieś tam trochę zmieniliśmy nasz styl i poszliśmy trochę dalej z muzyką. I wydaje mi się, że przejście na tą nazwę to było takie jakby naturalne rozwinięcie tego, co żeśmy do tej pory robili, a jednak dołożenie do tego tych wszystkich nowych elementów i jakby tej dojrzałości muzycznej, którą gdzieś tam osiągnęliśmy przez te 15 lat z Prądem. Także dla mnie to wyglądało trochę w ten sposób, Rafał może?
Tak, ja też dodam od siebie, że na tej naszej poprzedniej płycie na Octotankerze, którą wydaliśmy jako Prąd, pojawił się taki zalążek tej naszej, powiedzmy, identyfikacji wizualnej, jeżeli chodzi o komiksowość, bo okładka już to sugeruje i cały artwork do płyty. I to było, tak jak powiedział Wojtek, takie dosyć naturalne rozwinięcie tego tematu, bo już w momencie, jeszcze przed nagraniem płyty, ta strona wizualna już powstawała, już wiedzieliśmy, co chcemy zrobić, już ten koncept się zarysowywał. Także kiedy siedliśmy sobie zespołowo do tematu zmiany nazwy, to nazwa Octotanker była dla nas bardzo naturalna.
Tak, na tej okładce jest już i tytułowy Octotanker, czyli ta ośmiornica cybernetyczna, Nie wiem,
mniej więcej tak.
Mniej więcej tak. Która jest jednocześnie statkiem kosmicznym. Są też kosmiczni barbarzyńcy, więc tu już ten klimat jest mocno zarysowany. 15 lat z prądem. To w ogóle ciekawie brzmi. To w takim razie powiedzcie, co się zmieniło. W sensie, bo rzeczywiście rozumiem potrzebę takiego podkreślenia, że bo skład się nie zmienił, jak rozumiem. To jest nadal tych samych pięciu gości.
Tak, dokładnie.
Skoro sięgacie po nową nazwę po tych kilkunastu latach, mówicie o tym, że już teraz wiecie, czego chcecie, co chcecie powiedzieć, to właśnie co to jest? Co jest teraz tym, co jest waszym celem właśnie jako Octotanker? Jakim chcecie być zespołem? Dokąd zmierzacie? Tak sienkiewiczowsko zapytam.
To jest bardzo, bardzo trudne pytanie i podejrzewam, że gdybyśmy się nad tym głębiej zastanowili, mógłby nam nie starczyć czasu w audycji, ale generalnie myślę, że zmierzamy przede wszystkim w tę stronę, żeby samemu być w 100% zadowoleni z tego, co robimy. Zmiana nazwy na pewno nam w tym pomogła, bo rzeczywiście z szyldem prąd już nie identyfikowaliśmy się już aż tak bardzo, mieliśmy poczucie, że ta nazwa jest już trochę zużyta. To jest dla nas zupełnie nowe otwarcie i zupełnie, myślę, z mojej perspektywy, tchnięcie trochę nowego życia i nowego impulsu w to, co robimy, co oczywiście wiąże się z koniecznością zaczynania trochę od początku, ale poprzez to, że ta nasza nazwa jest osadzona w przeszłości, bo taki był tytuł ostatniej płyty prądu, to też jednocześnie mamy poczucie, że nie zaczynamy zupełnie od zera, tak więc myślę, że przede wszystkim z mojej perspektywy chodzi o to, abyśmy się my jako zespół, jako muzycy dobrze czuli w tym, co robimy, bo określanie jakichś takich dalekosiężnych celów, być może Wojtek będzie miał inne zdanie na ten temat. Oczywiście warto mieć jakieś marzenia, warto mieć jakieś cele, ale chyba niekoniecznie trzeba mieć wielkie oczekiwania, a taka zgoda na to, co się robi wewnętrzna, jest równie istotna.
Ja mam też na myśli takie cele zupełnie, powiedziałbym, artystyczne, to znaczy właśnie na jakiego rodzaju elementy teraz stawiacie, bo tak usłyszałem w waszych słowach, że to, co było w prądzie, a to, co jest w Octotankerze, chcecie też, żeby od siebie się różniło, że już teraz wiecie dokładniej właśnie jaka ta mikstura tej waszej muzyki jest.
Tak, to prawda. Mi się wydaje, że gdzieś tam w prądzie bardzo dużo eksperymentowaliśmy i próbowaliśmy bardzo dużo takich noise'owych rzeczy i jakieś tam jazzowe wplataliśmy i było tego naprawdę, mikstura była przeogromna. I gdzieś tam wydaje mi się, że z tego całego kociołka wybraliśmy sobie to, co już nam najbardziej odpowiada i najbardziej jakby leży muzycznie. I no właśnie zmiana gdzieś tam w prądzie byliśmy kojarzeni z czymś takim i wydaje mi się, że tutaj właśnie wybierając te jakby już docelowe składniki, to jesteśmy bardziej tacy określeni, jeśli można tak powiedzieć.
Tak, zdecydowanie.
Z większym charakterem.
Tak, ścisnęliśmy formę, wtedy nasze utwory wychodziły głównie z kilkunastominutowych improwizacji, a teraz ścisnęliśmy formę i staramy się nie odpływać za daleko.
O to tak, to zdecydowanie są dość zwarte utwory, 9 jest ich na płycie i liczą sobie mniej więcej od 3 do 7 minut z dominantą 5-minutowych utworów, więc rzeczywiście dość zwięzłe wypowiedzi i raczej mało swobodnie w sensie w kontekście kompozycja czy improwizacja, to wydają się raczej dokładnie zakomponowane.
Tak, to prawda. To był nasz cel.
Tu jeszcze się upewniam. No dobra, to może tu na chwilę zróbmy przystanek. Za moment jeszcze przejdziemy do tej mieszanki stylistycznej, bo ona, no jak rysujecie to na tym szerokim planie, wydaje się, że to rzeczywiście jest już konkretny wybór, ale to nadal dość różnorodna płyta i o tym jeszcze za sekundę porozmawiamy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wracamy do rozmowy o nowej płycie Void Hopper zespołu Octotanker i właściwie porzućmy już ten prąd. Już się odnaleźliśmy, gdzie jesteśmy, gdzie byliśmy. To teraz porozmawiajmy właśnie bliżej o tym, co jest tu i teraz. A są ze mną gitarzyści zespołu Rafał Bielski i Wojtek Szelwicki. No właśnie, Void Hopper na pewno jest w porównaniu do tego, co było wcześniej, już wężej gatunkowo zakrojonym albumem, ale nadal wydaje się dość różnorodny. W sensie pojawia się tutaj tak trochę stoner rocka, jak i jakiegoś miejscami może doom metalu, ale i grunge przecież. Właściwie nie wiem, czy nie jest jakąś taką dominującą estetyką. Miałem nawet miejscami wrażenie, jakbym chwilami wprost przeniósł się gdzieś o dobre dwie dekady i posłuchał właśnie, nie wiem, zaginionego albumu Alice in Chains.
Myślę, że to są dobre skojarzenia. Tak, myślę, że to są dobre skojarzenia. No, prawda jest też taka, że nasze metryki są bezlitosne i wzrastaliśmy po prostu w tej muzyce w latach 90. I to na pewno w nas siedzi. Zresztą, jeżeli chodzi o Alice in Chains, to na pewno jest to zespół, który wcale nie stoi daleko czy od Doomu, czy od Stonera i o tym się zawsze mówiło. A to są po prostu, oprócz ciężaru, to są zwyczajnie po prostu dobre piosenki i świetne inspiracje, więc myślę, że ten nasz styl to jest wypadkowa tego wszystkiego, czego słuchamy, a te inspiracje, kiedy uprawia się rodzaj muzyki skupionej na gitarach, wydaje się, że są dość naturalne.
Tak, chyba ciężka muzyka jest dla nas wszystkich jakimś tam wspólnym mianownikiem. Dla mnie osobiście mnie bardzo ciągnie w stronę grunge'u, więc może ja tutaj cisnę takie motywy bardziej. Natomiast ciężka muzyka jest dla nas wszystkich tym mianownikiem i tutaj jakby...
No wokal Marcina Gałkowskiego też na pewno te skojarzenia podkręca, ale możliwe, że to was dwóch w takim razie dociąża te skojarzenia, szczególnie z Alice in Chains. Te mi się wydały takie najbardziej bliskie tej inspiracji, ale zastanawiam się jeszcze właśnie, jakie one są. Jakbyście powiedzieli o tym właśnie, na czym wyrośliście, to z jednej strony, ale też co dzisiaj dla was jest szczególnie interesujące gdzieś wokół.
Dla mnie takim jakby momentem definiującym w muzyce tej, w którą wszedłem, powiedzmy sobie, już w cięższe brzmienia, to było posłuchanie sobie Nirwany, Bleach, i to było dla mnie, do tej pory jest to moja ulubiona płyta ever i zawsze wracam do niej z takim samym sentymentem i dla mnie to jest zawsze, jak coś gramy, zawsze mam z tyłu głowy gdzieś tam tą muzykę. Jakby stąd to są moje główne inspiracje, Nirvana, na tym wyrosłem i głównie chciałbym w muzyce gdzieś tam to dokładać, taki pierwiastek właśnie bardziej punkowo-grunge'owy. Mhm.
Ja od siebie dorzucę, pozostając w latach 90., że ostatnio to, czego słucham najwięcej, to jest Soundgarden i Type O Negative. Natomiast tak historycznie patrząc, to dla mnie takim zespołem definiującym był zespół Paradise Lost, czyli no, o tym zespole można by dużo opowiadać, ale tutaj ten pierwiastek doomowy, jak również pierwiastek, myślę, melodyjny, który ja też przemycam na gitarze, jest na pewno inspirowany dokonaniami tego zespołu. Ale po drodze cała rewolucja stonerowa, która miała miejsce parę lat temu w muzyce, rewolucja, może nie tyle co rewolucja, co eksplozja popularności stonera, to jest na pewno też coś, co w nas pozostawiło duży ślad. kiedy zakładaliśmy zespół, to naszą główną inspiracją, przynajmniej dla mnie, był zespół Queens of the Stone Age. Potem już troszeczkę popłynęliśmy dalej, natomiast to jest na pewno nazwa, o której warto wspomnieć.
No, wszystkie te nazwy się zgadzają. Nawet Type O Negative. Teraz sam o tym nie pomyślałem, ale teraz jak to wspomniałeś, to może rzeczywiście melodia, takie podejście do melodii, to nie tylko Paradise Lost, ale Type O Negative, może możliwe, że to gdzieś też tu pobrzmiewa. A Joshua Homme chyba się pojawia w komiksie. Ja miałem takie nieodparte wrażenie, że jest jednym z bohaterów dosłownie jednego okienka, ale też nie mam 100% pewności.
Zdecydowanie tak.
Miał być taki easter egg.
Gratulujemy oka. Gratulujemy oka.
Tak,
tak, to prawda.
Zresztą w takim razie gra z Davidem Bowie, to ja bym to chętnie posłuchał w takim razie, jeżeli to rzeczywiście to był on. To może przejdźmy na moment właśnie do tego elementu wizualnego, to znaczy właściwie no, to też za mało powiedziane. Bo już sama płyta jest wydana z dużym szacunkiem do właśnie warstwy wizualnej. Mowa tu i o książeczce, i z tekstami, i tym, że ta narracja wizualna też jest dla was istotna. W środku pojawia się Goran astronauta, ale to tylko początek, bo temu wszystkiemu towarzyszy właśnie komiks o tej postaci. Autorstwa Tomasza Krymskiego i Kamila Beczera?
Beczera, tak. Mhm. Tak. Historia wygląda tak, że pierwszy pomysł był taki, że książeczka do płyty mogłaby być w formie właśnie komiksu. I kiedy ten pomysł się pojawił, to temat bardzo mocno ewoluował w kierunku pełnoprawnego komiksu, który nie zmieściłby się do książeczki i po prostu został wydrukowany osobno. Kamil jest naszym, powiedziałbym, w ostatnich latach nadwornym rysownikiem, w tym sensie, że on sam się zajmuje rysowaniem komiksów, ale zrobił nam również okładkę do płyty Prądu Octopunker. I natomiast Tomek Krymski to jest nasz basista, który stworzył całą historię, cały scenariusz tego komiksu i wspólnie połączyli siły i stworzyli właśnie komiks.
Tak, i trzeba przyznać, że wyszło im to super. Ja jestem cały czas pod wrażeniem tego komiksu.
No ja również nie ukrywam, dlatego też chcę podkreślić i istotę tego elementu, bo to, że ta historia się łączy z warstwą z tekstów, to czasem dosłownie wprost, bo po prostu kolejne dymki bywają cytatami z tekstów wybranych piosenek, ale zastanawiam się, Jak o tym myślicie muzycznie, to znaczy albo co było pierwsze, co było, czy to komiks powstawał do muzyki, czy najpierw był pomysł na narrację i do tego była właśnie nagrywana czy komponowana muzyka. Jak to się ze sobą zazębia? Bo to, że ze sobą to jest wszystko fajnie połączone, to widać, tylko zastanawiam się właśnie, co było pierwsze i jak to się potem ze sobą, czy od siebie na sobie dobudowywało.
Wydaje mi się, że pomysł właśnie wyrósł z tej rozbudowanej okładki i gdzieś tam po drodze, jak ewoluował w stronę takiego właśnie pełnoprawnego komiksu, to gdzieś sobie wymyśliliśmy i to gdzieś obraliśmy za cel, żeby wydać to wszystko wspólnie jako jedno wydawnictwo, czyli płyta razem z komiksem.
Czyli w ogóle płyta, materiał muzyczny były już gotowe na tym etapie, kiedy się...
To były bardzo, bardzo niezależne rzeczy, ale chcieliśmy to zrobić razem, żeby to był taki fajny pakiet startowy razem z nową nazwą.
Tak jest, a jeżeli chodzi o takie powiązania bezpośrednie, nie powiedziałbym, żeby ta sztuka muzyczna i wizualna jakoś się ze sobą przeplatały, bo kiedy tworzyliśmy te utwory, niekoniecznie mieliśmy na myśli jakieś obrazy, które moglibyśmy przerzucić na komiks. Myślę, że u nas zdecydowanie na pierwszym miejscu w W sensie więcej skupienia jako zespół poświęciliśmy na pewno na muzykę, a to raczej komiks dopasowywał się trochę do tej muzyki. Natomiast prawda jest też taka, że nawet nie słuchając muzyki, a po prostu czytając komiks, można to potraktować jako dwie osobne całości. I jest też na pewno w tym pewna wartość, co nie zmienia faktu, że przeglądanie i czytanie komiksu podczas słuchania muzyki, myślę, że jest takim full experience, do którego serdecznie zachęcamy.
No ale w komiksie pojawiają się cytaty z tekstów, to
Tak, to jest przemyślane. Tak, natomiast tak technicznie to dialogi powstawały w zasadzie na samym końcu, bo najpierw był scenariusz, który jakby ciągnął całą historię, na podstawie którego był rysowany. Natomiast jeżeli chodzi o dymki i konkretne dialogi, to już była praca tak naprawdę wykonywana na sam koniec. I faktycznie było tutaj pewne przemyślenie co do tego, jak teksty połączyć z konkretnym obrazem.
Pewnie, teraz to wszystko jest jasne. Historia opowiada o Goranie, astronaucie, który lata cyborgiem, ośmiernicą cyborgiem, właśnie z chociażby z płyty Octotanker, pierwszy raz pojawiający się na płycie Octotanker prądu. I mają do pokonania Void Hoppera właśnie, czyli konik polny na sterydach, powiedzmy.
Wszystko prawda.
Broniąc kosmicznych mrówek. I to jest taka historia gdzieś właśnie z pogranicza fantasy i science fiction, w której pojawiają się właśnie kosmiczni barbarzyńcy antlieny, to tam jest dużo też zabaw takich słowem, to znaczy właśnie z jednej strony opcja, a z drugiej strony mrówka, ale to jest fajnie ze sobą połączone w antliena. Ja miałem wrażenie, że to jest taka historia gdzieś w stylu Power Rangers trochę, chociaż zupełnie inna estetycznie, ale też się pojawiają w niej właśnie potwory kaiju, czyli takie, jeśli dla niektórych z Państwa to nie jest czytelne odwołanie, to jak Godzilla na przykład, takie, które po prostu swoją wielkością przytłaczają jakąkolwiek przestrzeń, którą atakują, że po prostu to jest zawsze nierówna walka. No ale tych muzycznych wątków jest tam więcej, bo tam wprost pojawiają się też właśnie ten moment, w którym Goran jeszcze nie decyduje się dołączyć do tej walki, tylko regeneruje się po poprzedniej albo po prostu żyje teraz swoim życiem, to tam idzie też na koncert właśnie, o którym gdzieś między wierszami opowiadaliśmy właśnie z Joshuą Homme i Davidem Bowie. Więc te narracje wizualne i muzyczne tutaj też się łączą. To są też takie kadry, w których absolutnie słychać muzykę. Czy pójdziecie dalej za takim łączeniem różnych mediów? Czy na razie nie chcecie wychodzić w przyszłość? Albo jaki macie odbiór tego zestawienia teraz? To cieszycie się z tej decyzji, pójścia w komiks i płytę?
Zdecydowanie tak.
Bardzo dobra decyzja, tym bardziej, że no, jest to jakiś tam punkt zaczepienia i daje to pewną rozpoznawalność. Natomiast mi się osobiście to bardzo fajnie podoba i śmiesznie, że o to pytasz, bo niedawno żeśmy rozmawiali o wydaniu jakiejś kolejnej epki czy tam wydawnictwa, nieco mniejszego może i też z jakimś właśnie obrazkiem, jakimś komiksem. Także
tak, myślę, że będziemy
coś takiego.
Myślę, że będziemy ten wątek kontynuować, bo już abstrahując od tego, że to oczywiście wymagało dużo pracy, szczególnie po stronie Tomka i Kamila, to my się po prostu świetnie przy tym bawiliśmy. A inna sprawa jest też taka, że wspomniałeś, jeżeli chodzi o komiks, dużo wspomniałeś o tej takiej walce, czyli takim wątku dość oczywistym, który się tam toczy, jest zarysowany. Natomiast oprócz tego jest walka, powiedziałbym, wewnętrzna, którą Goran ze sobą toczy.
Dokładnie.
I
tak.
Tutaj trochę wchodzę w buty Tomka, który ten scenariusz stworzył, natomiast myślę, że jest to też takie akt tworzenia tego komiksu był takim też uwolnieniem swoich wewnętrznych emocji, czyli można przekazać swoje emocje i swoje przemyślenia nie tylko poprzez muzykę, ale również poprzez komiks. Czyli wychodzi na to, że muzyka jest dla nas niewystarczającym środkiem do tego, żeby wyrazić siebie. Ale tak, będziemy ten wątek chcieli kontynuować. Na przyszły rok mamy zaplanowane wydanie epki. Materiał już na tą epkę się tworzy i tak jak Wojtek powiedział, też chyba byśmy chcieli, żeby temu towarzyszyła jakaś mniejsza forma, ale też forma komiksowa.
No, komiks skończy się zapowiedzią, że Goran powróci, więc ta obietnica już tam jest. Tomasz Krymski, czyli autor scenariusza, jest waszym basistą, no ale Kamil Becher w takim razie staje się powoli szóstym członkiem zespołu. Na to wychodzi. A rzeczywiście Goran, bohater straceńczy, absolutnie. Ale też fantastyczna to jest opowieść. Właśnie tak wizualnie, jak i narracyjnie, więc bardzo, bardzo udane wydawnictwo. Zastanawiam się jeszcze nad jednym. Dlaczego laser międzyplanetarny, kosmiczny laser, który potrafi zniszczyć całą planetę, nazywa się Gospel?
Musielibyśmy o to chyba zapytać Tomka. Ja nie pamiętam historii za tym stojącej, chyba że ty, Wojtek, jesteś w stanie
Tam
powiedzieć.
jest, to jest skrót, który Gospel jest skrótem, który
Muszę
się rozwija.
otworzyć aż.
Ale pomyślałem, że to nieprzypadkowo, że ten skrót układa się w Gospel. Czy to jest jakiś gatunek, z którym jesteście na bakier, czy niekoniecznie?
Znaczy, myślę, że gospel, jak można doszukiwać się wielu inspiracji w naszej muzyce, tak chyba akurat gospel zdecydowanie nie, chociaż tu warto wspomnieć o tym, że nasz wokalista ma swój inny projekt muzyczny, który może nie jest blisko gospel, ale jest bardziej bliski również takiej korzennej amerykańskiej muzyce, bo to jest projekt bluesowy o nazwie Blues for Neighbors. Czysto akustyczny, w dosyć takiej klasycznej formie, właśnie w stylu amerykańskim. Więc wszystko, do wszystkiego można pewną historię dopasować, tak bym powiedział.
No pewnie. Słuchajcie, to właściwie moment, w którym musimy kończyć naszą rozmowę, choć jest tyle wątków jeszcze, które chciałbym z wami poruszyć, ale resztę do rozpracowania zostawmy odbiorcom. Mowa była o nowej płycie, właściwie debiucie Octotankera z płytą Void Hopper, a moimi państwa gośćmi byli Rafał Bielski i Wojtek Szelwicki. Dzięki.
Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.
Dzięki wielkie, pozdrawiamy.
Tu Radio Kraków Kultura.